Kochani, dzisiaj do Was przyjechałem z takim pewnym ciężarem. Chcę mówić o czymś, co jest dobre i jest ciężarem samo w sobie. Ja tego właśnie dobrego, tego dobra, tego co jest dobre, ale zarazem jest ciężarem, właśnie Jezus nas uwalnia. Ale z kolei powód jest taki, że i w zborze w Pruszkowie, i w innych zborach, gdzie jeżdżę, a dużo podróżuję, spotykam ludzi, którzy właśnie mają problem. Problem, który był kiedyś jeszcze w pierwszych wiekach, o czym piszą Dzieje Apostolskie, i z czym się apostoł Paweł bardzo kategorycznie rozprawił. Apostoł Paweł, Hebrajczyk z Hebrajczyków, faryzeusz, miłośnik ojczystych ustaw, gorliwy miłośnik, jak nam mówi list do Galatów. I właśnie w tym liście do Galatów, który napisał takimi ognistymi literami. I tam w sposób bardzo przejrzysty, ale zarazem z żelazną dialektyką, a nawet i ironią, a nawet z oburzeniem reaguje. Dlatego, że jest w Efezie, ten zbór, te zbory właściwie w Galacji, w tym regionie, założył w pierwszej swojej podróży i potem w drugiej podróży odwiedził, a gdy był w Efezie, to nagle usłyszał, że są tam pewne rzeczy niepokojące i one go poirytowały właśnie, że się Paweł poirytował. I z wielką pasją się zaczął przeciwstawiać komu? Przeciwstawiać się ulepszaczom Ewangelii Chrystusa. I wiemy, czym jest ulepszacz. Jego nie widać. Ja w domu chleby sobie sam teraz piekę. Takie syberyjskie. Tam dużo jest różnych twardych rzeczy w tym chlebie. I coraz lepiej mi wychodzą. Dlatego, że te ulepszacze sprawiały, że chleb, który lubię od dzieciństwa, właśnie był mi przykry dla mojego żołądka. I właśnie ulepszaczy nie widać. Ale one sprawiają, że ktoś ma interes. Ktoś mniej inwestuje, a więcej zyskuje. Pewna piekarnia zbankrutowała, bo ją prowadził chrześcijanin. To jest fakt, autentyczne wydarzenie. I zbankrutowała dlatego, że on nie chciał stosować ulepszaczy. I gdy chodził taki dealer i przynosił mu i mówi, panie, pan zbankrutuje. Rzeczywiście zbankrutował, bo sąsiad brał ulepszacze i lepiej wychodził. A wszyscy szli, bo to takie było, wiecie, kruche i takie piękne. A on miał takie, no, siermiężne pieczywo, ale wytrzymało cały tydzień. Może kroić, było smaczne. A tamto zaraz w domu za 2 godziny już nie było takie takie kruche. Robiła się z tego wata. A ludzie tam stali w kolejce, a on w końcu musiał przegrać, bo nie chciał ludzi truć chemią. I właśnie tacy chemicy, ulepszacze, Ewangelię chcą ulepszyć i chodzą. I zawsze jest to jakieś ale, które trzeba dosypać, żeby to nie było takie zdrowe, jak tu właśnie pisze apostoł Paweł się do Galatów. Ta prawdziwa Ewangelia, a jest ta odmienna, inna, w sensie odmienna, chociaż mówi, nie ma innej, nie ma innej. A tylko są ludzie, którzy usiłują was zdobyć, usiłują przekręcić tę Ewangelię. Teraz sobie właśnie otwieram Galatów, pierwszy rozdział, i tam właśnie on pisze w wierszu 7, sieją zamęt wśród was, bo chcą Ewangelię sfałszować. I sobie pozwólcie, że ten tekst teraz chcę z wami odczytać i nad nim razem z wami się zastanowić. Otwórzmy list do Galatów, rozdział 3, i wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I właśnie gdy ten tekst mi się znów przypomniał, pomyślałem sobie, dlaczego? Coś, co w innym miejscu, w liście do Rzymian, rozdział 7, apostoł Paweł nazywa, że jest to dobry zakon. Dobry zakon. I tam sobie właśnie czytamy te poszczególne miejsca. I właśnie pan Paweł wyraźnie w rozdziale 7 listu do Rzymian, on właśnie tam wyraźnie mówi, że czy prawo jest grzechem? Niemożliwe. Ale bez prawa bym grzechu nie poznał. Ale 8 wiersz, ja czytam teraz tego przekładu nowszego, ekumenicznego. 8 wiersz. Gdy zaś dzięki przykazaniu grzech zyskał okazję. Właśnie. Dzięki przykazaniu grzech zyskał okazję i rozbudził we mnie całą porządliwość. Bo bez prawa grzech jest martwy. 11 wiersz znów mówi, grzech zyskał okazję i zwiódł mnie i przez nie uśmiercił. Tak więc prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Ale w czym jest problem? W czym jest zło? Dlaczego tu jest powiedziane, że Jezus nas uwolnił od przekleństwa dobrego prawa, sprawiedliwego prawa zakonu? W czym jest problem? I dalej apostoł Paweł wyjaśnia w rozdziale 7, 8 tego listu, że problemem jest człowiek. Człowiek, który nie może sprostać wymaganiom tego prawa. A jeśli ktoś tylko w jednym wszystko wykona, a w jednym zawiedzie, jest przeklęty. I to już drugi rozdział do Galatów o tym mówi, że gdy w jednym tylko zawiedzie, jest przeklęty. I cały czas jest strach. Paraliż. Strach. Dzisiaj rano słuchałem audycji nagranej w Poznaniu. Misja więzienna spowodowała, że na dwójce o 8 rano była audycja, pieśni i też świadectwa tych więźniów, a też pracowników misji więziennej. I tam właśnie był jeden z więźniów, który kiedyś przed laty zaatakowali konwój z pieniędzmi za nas prawa. To było gdzieś tam koło Poznania. No i był postrzelony i spędził, miał wyrok 12 lat, 9 lat w więzieniu i ani razu nie był na przepustce. I właśnie było ciekawe jego wrażenia. Gdy przez kilka lat się bronił przed Ewangelią, gdy przychodzili i mówili, on cały czas szydził, ironizował i bronił się aż do upadłego. I myślał, że wygra. Ale w końcu go Chrystus zdobył. A jego wrażenie. On mówi, jest terapia. Terapia stosowana w więzieniu, jeśli nie może być lepsza, to dzięki Bogu, że jest ta. I on był Bogu wdzięczny za więzienie. Z wdzięcznością mówił o uwięzieniu swoim. Ale mówi, jest to terapia strachu. Natomiast teraz, gdy jest nawrócony, gdy ma wolność, on odkrywa miłość. Co to znaczy miłość Boża w nas? Miłość Boża w nas i przez nas. Do Boga i do ludzi. I to porównanie człowieka, który się nie wychował w domu chrześcijańskim. Który przeżył szok, nawrócenie, przejścia ze świata ciemności do światłości. Gdy właśnie zauważył, tak precyzyjnie zauważył, wnikliwie, terapia strachu, za którą mówi, należy być wdzięczny, bo jeżeli nie ma lepszej, niech i ta będzie. Ale lepsza jest, skuteczniejsza terapia miłości. I właśnie w czym jest problem, w czym jest rzecz? To jest taki wyraz w tym 13 wersecie wykupił albo uwolnił. I to mnie też zaintrygowało. Zajrzałem do oryginału i stwierdziłem, że nie ma tam wyrazu uwolnić poprzez odwiązanie, bo są takie miejsca, gdzie jest przez odwiązanie. Jak się zwierzę przywiązane jest do żłobu, do płotu i się go odwiązuje. Tu jest inny wyraz. Wyraz wzięty z targowiska. Uwolnił, czyli wykupił. Kupił ktoś nas na rynku, na targu niewolników. A tam jest przedrostek ex agorasen, ex agorazo. On nas wykupił. Nie tylko nas kupił na rynku, na agorze, na targowisku. Ale on nas wykupił z obiegu rynkowego, byśmy więcej już nie wpadli w niewolę. I wtedy pomyślałem sobie, on nas uwolnił, bo inne przekłady. I tu mam właśnie przekład inny, bo mam ten i posłuchajmy. Chrystus nas wykupił od przekleństwa prawa, ale Biblia Poznańska, katolicka mówi, Chrystus uwolnił nas od przekleństwa prawa. A więc wykupienie, czyli uwolnienie. I od przekleństwa. Na czym polega to przekleństwo? Galatów rozdział 3, wiersz 7 do 10 mówi, że człowiek, który polega, gdy chodzi o zbawienie, na uczynkach. Wiara bez uczynków jest martwa. Ale gdy się polega nie na wierze, lecz na uczynkach. Gdyby Bóg doceniał Abrahama za to, że on uczynił, że podniósł rękę na związanego Izaaka i chciał go zabić. Nie to było najważniejsze, nie to. Lecz postawa Abrahama, że on zaufał Bogu. I jest tam powiedziane, że ludzie, którzy na uczynkach polegają, są przeklęci, uczynkach prawa. Ale ci, którzy polegają na posłuszeństwie w wierze, są dziećmi Abrahama i przejmują błogosławieństwo, które jest w Abrahamie. Dlatego, że zakon to litera, prawo to litera. Byłem właśnie zaszokowany, czytałem ten artykuł, przepraszam bardzo, że znów cytuję, gdy analizowano później, bo był pewien fakt w Gliwicach, w Biedronce. Pamiętacie, czytaliście, wiecie o co chodzi? 50 lat człowiek stoi w kolejce przy stoisku mięsnym, nagle słabnie, pada, reanimacje robią, kto może, umiera. W kwadrans przyjeżdża pogotowie, stwierdzają zgon, przykrywają go workiem i odjeżdżają, aż przyjedzie ekipa z zakładu pogrzebowego. I 2 godziny leży to ciało. A ludzie stoją dalej w kolejce, idą obok, przekraczają ten worek, trącają i zamawiają mięso, kiełbasę i tak dalej. I nikt sklepu nie zamyka. I oczywiście są procedury, ale tam była sytuacja złożona, bo to stoisko akurat było nie z Biedronki, ale było z innej firmy wynajęte w Biedronce. Tamci ludzie nie wiedzieli z Biedronki, że to jest taka sytuacja. Nikt nie powiedział. I powinni byli zamknąć na ten okres, żeby ciało można było usunąć. I tak podczas tej właśnie świętej chwili, tragicznej chwili, gdzie powinno być uszanowanie, odbywa się to wszystko i te panie obsługujące miały stres, nie chciały obsługiwać, ale nie mogły odmówić, bo... I tam właśnie był komentarz znów kogoś poinformowanego dobrze, że to jest złożona sprawa. Gdyby same zdecydowały, że zamykamy stoisko, dostałyby po premii, albo by je zwolniono, bo muszą być obroty. Nie wiedziały, jak zareaguje władza. Po prostu nie było czasu na konsultacje, bo ludzie byli przy ladzie. I wszyscy się teraz wstydzą tego. Tak, ale w trakcie. Nie było procedur, były. Nie znano, a więc sumienie powinno być uruchomione. I cała debata jest. Zobaczcie, to jest komplikacja, gdy tylko litera nami rządzi. A gdyby ktoś patrzył i był odważny i nie patrzył na to, czego zwolnią, czy nie, co myśli szef, który jest nieosiągalny pod telefonem, ale mówi stop, stop, kochani, zmarł człowiek, musimy uszanować, tak jest, jesteśmy katolikami wszyscy, tak jest, chrześcijanami jesteśmy, tak jest, a ja jestem Żydem, tam to się odzywa, a jestem muzułmaninem, to się odzywa, o właśnie, jesteśmy ludźmi religijnymi, wreszcie powiedzą, żeby wszyscy się czuli jedno, prawda, niepodzieleni. A więc uszanujmy to i zakończmy sprzedaż. Dobrze? Dobrze. I cichutko wszyscy wychodzą, zamykają. Ale ktoś musiałby zaryzykować. Postąpić nie według prawa, litery, ale według sumienia, według ducha. Mieć wyczucie. I to było niemożliwe. To było niemożliwe w Starym Testamencie. I tak przyjrzałem się sobie i sobie zrobiłem taką retrospekcję wstecz. Gdybym wiedział, że Mojżesz, ten, który był hetmanem wojsk egipskich, przybranym synem Faraona, gdy zabił Egipcjanina w obronie Żyda, Hebrajczyka. Właściwie nie Żyda, przepraszam bardzo, Hebrajczyka. Wtedy jeszcze nie było Żydów. Gdy właśnie zabił, czy ja bym pochwalał Mojżesza? Albo gdy do Jozuego, gdy byli w ziemi obiecanej, gdy ją zdobywali, przychodzi starszyzna pokolenia narodu, plemienia Gibeonitów. I mówią, prosimy o pokój, zawrzyjcie pokój z nami. Czy pochwaliłbym Jozuego? A gdy później Bóg mówi, źle zrobiliście, zgrzeszyliście Jozue. I Bóg potem ich ukarał. Należało ich wytępić, zdobyć, spalić. Bóg, Jahwe, tak mówił do Jozuego. Co ja bym myślał, dzisiejszy człowiek w tamtych czasach? Albo gdy Saul, pierwszy król izraelski, ulitował się nad Agagiem, nad królem podbitym i mówi, koniec wojny, przegrałeś, poddałeś się, daruję ci życie. A Samuel, mój kolega, kaznodzieja, prorok, przychodzi i mówi, Saulu, zgrzeszyłeś, ponieważ byłeś nieposłuszny, tracisz swoje panowanie, swoje królestwo. I Samuel teraz organizuje zabicie Agaga. Mój kolega, zwiastun Słowa Bożego, zabije. Jak ja bym się czuł? Albo gdybym słyszał takie pieśni, jakie śpiewa zespół. Saul zabił podczas tych potyczek tylko 1000, ale Dawid, nasz super uwielbiacz, zabił 10 000. I wszyscy, halleluja, tak? Wiecie, wszedłem w to i byłem bardzo smutny. A żona przy obiedzie pyta mnie, czemu taki jesteś smutny, czy zły? Ja mówię, smutny, a czemu? Wiesz, bo myślę o tym i o tym. I musisz przy o tym myśleć, a mówię, no wiesz, to mnie gryzie. To mnie gryzie. Że dobry zakon, dobre prawo staje się przekleństwem. Nie dla nich. Nie. Jozue postąpił zgodnie z Bożą wolą. Mojżesz postąpił, no, nie zabijał, nie poczekał na Boga, więc nie było to roztropne, ale taktyka nie była właściwa. Nie samo zabójstwo było niewłaściwe. Dawid miał sukcesy, że zabił aż 10 000. Dla nich to było dobre. Ten psalm, który był dzisiaj czytany. Zauważcie, Te wszystkie błogosławieństwa dotyczą tylko Izraela, tylko domu Aarona, nie nas. Tak był pisany 3000 lat temu. My go rozumiemy inaczej. I stąd właśnie my dzisiaj. Co dzisiaj zrobić? I sobie usiadłem, zacząłem rozmyślać i się pojawiło mi takie zdanie. Nie należy idealizować dzisiejszego Izraela. Gdy czytamy tutaj te wyrazy, te teksty wszystkie, że Bóg jest Bogiem Izraela, jest to pewnego rodzaju przenośnia. Jest to coś, co ma sens duchowy, ale niedosłowny. Nie idealizować niedosłownie, bo to spotykam właśnie z kochanymi moimi braćmi w zborze, gdy przyjeżdżałem do Pruszkowa czy gdzieś w terenie, gdy z nim rozmawiam. I wtedy właśnie widzę, że oni idealizują. A ja sobie tak usiadłem i mówię, Panie, wskaż mi coś takiego zwięzłego, ażebym nie musiał na ten temat długo mówić. I ktoś, pewien profesor, wygłosił w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Fundacja Judaika, w listopadzie w zeszłym roku wygłosił referat. I ja wziąłem sobie pewne fragmenty z tego referatu i je tylko opisałem, też nie podając w całości, jeśli kogoś interesuje, mogę mu te pliki wysłać, one są pobrane w internecie z gazety, gdzie były zamieszczone. Tradycji izraelskiej rok 1948 jest rokiem sławy i chwały, a 14 maja jest to święto narodowe. Ale zdarzenia sprzed 60 lat, które Izrael celebruje, równocześnie są przyczyną gorzkiego żalu u innych. Kiedy 5 milionów Żydów izraelskich fetowało Dzień Niepodległości, wtedy drugie tyle Palestyńczyków przywoływało dzień wielkiej katastrofy. Płaczą, narzekają, bo ich los jest lekceważony. Izrael powstał i pierwsza połowa deklaracji została uwzględniona, ale druga połowa została pominięta. I w koncepcji tej deklaracji było co? To ma być nie państwo Izrael, ale żydowska siedziba narodowa. I był warunek, że prawa i własność ludności nieżydowskiej nie będzie unieważniona. No i teraz jest rok 46, 45 wcześniej. Z armią Andersa dociera nasz rodak urodzony w Polsce i jego kolega również z Polski. I odegrali bardzo ważną rolę wtedy. Stali się liderami pewnej frakcji, którą byśmy nazwali terrorystyczną. I na przykład, by zainteresować świat, wysadzają w powietrze wspaniały hotel króla Dawida w Jerozolimie, zabijając prawie 100 ludzi, i Arabów, i Żydów, i Anglików. Potem masakra w wiosce palestyńskiej, rok 1948, gdzie ginie około 120 osób narodowości palestyńskiej i to sprawia, że 750 tysięcy Palestyńczyków uchodzi. I to jest późniejszy premier, Menachem Begin. I teraz, jakie mam mieć uczucia? Czy go popierać, czy nie? Czy się cieszyć? Gdy się wszyscy cieszyli, że wreszcie mają miejsce, by po Holokauście mieć gdzie się udać. A czy się tego cieszyć, czy się smucić? O tym rozmyślałem w czasie, gdy właśnie były te bombardowania i też nasi bracia i siostry, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mieli różne zdania. Mieli nalepki na samochodach I love Israel. I sobie naklejali. W tym czasie, gdy wiemy, co się działo. I nagle pamięć historyczna sprawia, że jedni są dumni ze swojego państwa, które się w bólach rodziło, które dało schronienie milionom Żydów, ale z drugiej strony ten sam naród bezwzględnie potępia arabskich terrorystów. I nie chcę przyznać, że ludzie, którzy się przyczynili do zwycięstwa sionizmu, też byli terrorystami. Bo lat temu trzy towarzysze premiera Begina złożyli publiczny hołd autorom ataku na hotel króla Dawida, celebrując 60-lecie. I teraz co my, chrześcijanie, mamy z tym zrobić? Kogo mamy popierać? Gdy tam w tej ziemi, w tym ciężkim, trudnym węźle, który nikt nie rozwiąże, są Żydzi, pamiętają swoją świątynię Salomona, ścianę płaczu, są chrześcijanie, Golgota, wiemy, czym jest Golgota dla nas, są też i muzułmanie. I chodzi o ten tron biały, skałę Al-Aqsa, ich brama do nieba. I co my mamy zrobić? I właśnie gdy tak się gryzłem tym i rozmyślałem, to mi się przypomniał pewien tekst biblijny. I otwórzmy, jeżeli chcemy, jeżeli nie, to nam brat wyświetli. 2 Koryntian, 5 rozdział. Drugi Koryntian, 5 rozdział, to jest dylemat, to jest dramat. To nie jest coś, co jest proste do wypowiedzenia. Ja tylko problemy rzucam i z nimi sam żyłem, żyję i muszę wiedzieć, co też ludziom doradzić, gdy do mnie przychodzą jako do duszpasterzy. I wiersz 16 najpierw, jeżeli... Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Zwróćmy uwagę. Odtąd nikogo z tej całej historii i w ogóle nikogo już, gdy chodzi o zbawienie, nie znamy według ciała. Czy do nas to dociera? Nawet Chrystusa już nie traktujemy według ciała. Czy rozumiemy to, czy jeszcze nie? Chyba rozumiemy, tylko czy się z tym zgadzamy? I teraz wiersz 19. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Świat psalmisty Dawida, synów Korego, czy również i Palestyńczyków. Jaki świat? Wybrany, czy świat stworzony? Ludzi wybranych, tak było przez tysiąclecia, czy ludzi stworzonych? Jaki świat w tym momencie pisania tego tekstu Bóg pojednał? Nie zaliczając im ich upadków. A nam? To nam powierzył wybieranie według ciała? Czy nam powierzył słowo pojednania? I to jest dla mnie odpowiedź, dla nas odpowiedź. My, chrześcijanie, ewangeliści, mamy tylko jeden interes. Każdemu człowiekowi głosić Ewangelię. I teraz, gdy sobie otwieramy list do Rzymian, rozdział 9, to tam jest wyraźnie powiedziane, kim jest Chrystus, gdy chodzi o tę sprawę, gdy chodzi o dobry zakon. Kim jest Chrystus jako osoba? Nie jakaś koncepcja, ale konkretna osoba. I 30 wiersz, Rzymian, 9 rozdział. Cóż więc powiemy? Powiemy, że poganie, nie zabiegając o sprawiedliwość, osiągnęli sprawiedliwość, tę sprawiedliwość, która jest z wiary? Izrael zaś, który zabiega o prawo sprawiedliwości, do prawa nie doszedł? Dlaczego? Dlatego, że jego sprawiedliwość nie była z wiary, ale jakby z uczynków. Potknęli się o kamień potknięcia. Bo na Sionie kładę kamień, kamień potknięcia, skałę zgorszenia. I kto w niego wierzy? Każdy człowiek, i Żyd, i poganin, kto w niego wierzy? I właśnie wtedy tak bardzo prosto i jasno Pan Jezus pisze, mówi, właśnie ewangelista Mateusz pisze, a Pan Jezus mówił i on to zapisał. I posłuchajcie, tylko posłuchajcie, to znacie, Mateusz 5:17. Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale dopełnić. Przyszedłem dopełnić. Wasza sprawiedliwość musi być doskonalsza niż faryzeuszów i nauczycieli prawa. Jezus jest kresem, jest pełnią, jest dopełnieniem zakonu. On zakon zakończył na swojej osobie. Już litera nie rządzi. W Chrystusie Jezusie dekalog otrzymał nie upgrade, nie. Nie. Otrzymał nowy program. Dekalog nie został czymś udoskonalony, nie. Pojawił się nowy program. I Jan apostoł pisze wyraźnie, że przez Mojżesza przyszło prawo, stało się prawo. Pojawiło się prawo przez Mojżesza. Jan 1 rozdział 17 wiersz. Zostało dane prawo. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Prawo zostało zamienione na łaskę i prawdę. I właśnie to uderzenie, i ja zorientowałem się, że w tym 8 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o tej jawno grzesznicy, że to nie chodziło o jakąś nierządnicę, prostytutkę, że ktoś przyprowadził swoją narzeczoną, która się okazała być niewierna, swemu narzeczonemu. I zgodnie z prawem, zgodnie z tekstem, który można wskazać, ale nie tu, nie w Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie wskazać, należało ją ukamienować i to należało uczynić. I właśnie wtedy się zderzyło to, co jest nowe w Jezusie Chrystusie. Kres starego, litery, i początek nowego ducha. Kto z was bez grzechu? Odwołanie się do przyzwoitości, do sumienia. Ja chcę w tym sklepie w Biedronce. Tam litera i strach zwyciężyły. I się wstydzą tego. Gdy się jeszcze raz by zdarzyło coś takiego, już by tam był ktoś odważny i powiedział: nieważne, co mówi szef, ja postanawiam zamknąć sklep, ryzykując utratę pracy. I właśnie Chrystus stał się tym odważnym. I on spowodował, że Nikodem, wspaniały człowiek, usłyszał: musicie się na nowo narodzić. I wyraz musicie, ja bardzo nie lubię wyrazu musisz. Widzisz? Jak żona mówi do mnie: musisz, to aż we mnie coś się dzieje. I właśnie dzięki temu tak reaguję. I że z żoną na ten temat również rozmawiałem, żeśmy stwierdzili, że to nie jest nakaz. Jezus nie jako nakaz, lecz jako warunek. Mówi: kluczem do tych drzwi, kluczem, by wejść do zbawienia, nie nakazem, pełnym strachu. I się muszę, ale co zrobić? Wiecie, się nie nawrócisz nigdy. Panie, nie potrafię się nawrócić. Panie, jestem skończony. No, nareszcie się zaczynasz nawracać. Nareszcie pokutujesz. Nareszcie jesteś słaby. Nareszcie. To jest klucz. I przykładem jest Korneliusz. Korneliusz, który chciał się przystosować. Był Rzymianinem, miał swoje bóstwa, miał swoje zwyczaje i podobało mu się to, co było na zewnątrz, wśród sąsiadów, i chciał się przystosować. I mu to pomogło? I się zjawił ktoś, kto przyniósł mu klucz. Wiemy, jakie miał dylematy, jakie stresy przeżywał apostoł Piotr, gdy widział to, że ma jeść, co było zabronione przez Stary Testament. I nigdy, aż wreszcie Bóg mówi: to nie chodzi o to, żebyś jadł te rzeczy, chociaż możesz już teraz, nieważne. Chodzi o to, żebyś się nie zraził tym człowiekiem. Idź tam, gdzie cię zaprowadzą. I gdy się zjawił, już był przygotowany, że ma głosić nie tylko Żydom, ale również i rzymskiemu kapitanowi. I właśnie Korneliusz jest tego kapitalnym przykładem. Ale potem się pojawiali różni ludzie, tak zwani judeochrześcijanie. I zaczęli mówić: kochani, poganie, ale obrzeska musi być i nie wolno jeść wieprzowiny, a jeszcze jest sobota. I tak kolejno zaczęli im wrzucać wszystko to, co mówiła Tora, co mówiły ich przykazania. I się spotykają w Jerozolimie, nie w Warszawie, spotykają się na soborze, na synodzie. Rok 50 albo 49 spotykają się i 15 rozdział dziejów nam to opisuje. I słuchają, co Piotr mówi. A Piotr się spowiada i mówi: ja nie chciałem, ale tak się złożyło. Była to ta wizja, było to polecenie, że trzeba było iść. Zobaczyłem, głosiłem i sam Jezus ich zbawiał, ich chrzcił Duchem Świętym. Ja tylko później ich do wody zanurzyłem, nic więcej. Jestem niewinny. Jakie są skutki? Wiersz 28. Całe zgromadzenie się uradowało. To byli ludzie nie litery, ale ducha. Prawdziwi chrześcijanie z Żydów pochodzący, odrodzeni, ludzie Chrystusa, nie Mojżesza, rozradowali się, uwielbili Boga, że dał im poganom upamiętanie. I czytamy, że nie nałożyli na pogan żadnego innego ciężaru. Litera, zakon, dobre prawo jest ciężarem. Cały czas masz dylemat: zrobię tak, będzie tak. Zrobię tak, będzie tak. I tak źle, i tak dobrze. Jest to ciężar. A sumienie mówi jedno: skacz i ratuj. Skacze i ratuje. Gdyby robił kalkulacje, to jak mój kolega, który miał 30, się nie mógł żenić. Bo każda była nieodpowiednia. Każda była nieodpowiednia. Powiedzcie, która żona, czy który mąż, ja już jestem ponad 40 lat, był odpowiedni. Gdzie to odpowiedni? Gdzie? Ja mówię do niego: wiesz co, już jego imienia nie wymienię, wiesz co, w twoim nieszczęściu sobie brakuje zakochania. I wiecie, że miał 31 lat, jak się zakochał, 18-letniej. Jak się pobrali, jak wyjechali, jak szereg synów spłodzili, są dzisiaj dumni. Gdy w internecie patrzę, to patrzę, jego syn jest tam prawnikiem, tamten lekarzem, tamte tu, patrzę. A pamiętam jego dylematy kilkuletnie, gdy właśnie, co mu wskazuje, co on widzi. Ale minusy, to właśnie jest podejście prawa. Zawsze jest i tak źle, i tak niedobrze. Ale jak przyjdzie miłość, zakochanie, okazuje się, że jest droga prosta i szybka do przodu. Właśnie w Chrystusie Jezusie żadnego ciężaru nie nałożyli, prócz rzeczy niezbędnych. I teraz się pojawiają pewni ludzie. To jest ciekawa rzecz. I na szczęście ci moi rozmówcy nie są takimi ludźmi, na szczęście. Cały czas się zastanawiają i się wstrzymują. I dlatego z nimi rozmowa, mimo że jest taka uciążliwa, jest jednak rozmową taką miłą, taką, która rokuje coś. I spójrzcie, jak to Paweł opisuje tych ludzi. List do Galatów, rozdział pierwszy. I on się dziwi w szóstym wierszu, że szybko przechodzą do innej Ewangelii. Powołani przez Chrystusa idą do innej Ewangelii. Mówi, nie ma innej, są tylko tacy, którzy sieją zamęt wśród was i chcą sfałszować Ewangelię. A drugi rozdział, czwarty wiersz i piąty mówi, pomimo potajemnie wprowadzonych fałszywych braci, mimo soboru, mimo jednomyślności, jednak jacyś fałszywi bracia się wkradli, by szpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie. Wolność? Nie w Nowym Testamencie, nie. W Chrystusie Jezusie, w osobie. I szpieguje nasza wolność, by nas zniewolić. I Paweł, którego dobrze znamy, za chwilę będę go cytował, mówi, lecz ani przez chwilę się nie daliśmy im podporządkować, by pozostała u was prawda Ewangelii. A więc prawda Ewangelii i podporządkować. I ja znów analizowałem to i właśnie mówię, i na czym polega ta trudność? Gdy się z tobą zgadza, nie jest takim fałszywym bratem, nie, ale zawsze, wiesz, dobrze byłoby jednak ten sabat święcić. Ale wiesz, dobrze byłoby jednak nie jeść wieprzowiny i innych rzeczy z powodu dla zbawienia. Nie chodzi o zdrowotne rzeczy, o zbawienie. My też bardziej jemy ryby, indyki niż wieprzowiny, ale z powodów zdrowotnych, nie innych. Ale on i tak cały czas mówi, a wiesz co, a czemu mówi się Jezus zamiast Jehoszua albo Jeszua? A czemu się nie używa hebrajskich? I tak cały czas ma tyle pytań, ten nasz, czy nasi rozmówcy. I potem taki właśnie rozmowie z nią mówi, wiesz, siedzę na nabożeństwie i on należy do zboru dużego, gdzie jest duże nabożeństwo, duże zgromadzenie, mówi, i mnie to razi. Nie rażą, jakby pieśni go rażą, razi go jakieś słowa, razi go wiele rzeczy. Dlaczego? Ja mówię, bo on już ma alergię. On już jest przeczulony. Dlatego, że ktoś mu włożył inny standard. Jeszcze mu go uzasadnił. I mówi, wiesz, ale ten Konstantyn, gdy tę niedzielę wprowadzał, to wiesz, to niepotrzebnie, bo... No, mówi, ale przecież napisane jest, że wszystko jedno, który dzień święcimy. No tak, zgadzam się rzeczywiście, ale byłoby lepiej. I tak zawsze trzeba dodać. No, napisane jest do Kolosan, rozdział drugi, że wieszcie, te święta, to wszystko, te nowe księżyca, to wszystko, że to nie potrzeba. No ale przecież czytałeś wyraźnie do Filipian, Paweł pisze, że miał tradycję, nawet się powołuje, że był z Hebrajczyków Hebrajczykiem, czyli był najprawowierniejszy z prawowiernych. Nawet z pokolenia Benjamina, czyli tego pokolenia najbardziej honorowanego i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, i on to wszystko uznał za... Zapomniałem już, pomóżcie mi. Uznał... A wiecie, że tam jest wyraz gorszy niż śmiecie? Wiecie o tym w oryginale? Ekstrementy. Biblia Gdańska mówiła za gnój. Nie chciałem tego powiedzieć, ale byście mnie sprowokowali, że się nie wiedzieli. Tu oddali śmiecie, bo to tak... Ale tam jest dosadniej. Biblia Gdańska mówiła za gnój. Oryginał mówi ekstrementy. Za odchody. Takiego słowa użył Paweł na coś, za co ukamienował Szczepana. Że Szczepan był przeciwnikiem tego, co on miłował. Teraz Paweł po nawróceniu taką ma zmianę jakościową. Zupełnie nowy program, a nie coś, co byłoby tylko udoskonalone. I on odrzucił całkowicie tamtą tradycję, przyjąwszy nową tradycję, tak? Nie. Paweł apostoł nie przyjął żadnej tradycji w miejsce tamtej. On przyjął Jezusa Chrystusa. I to właśnie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to cały czas będzie podatny na alergię. Przyjąć Jezusa Chrystusa. I Paweł pisze do Galatów, czy wam litera i prawo dało ducha? Czy się przyjęli Ducha Świętego dzięki uczynkom prawa? Więc chodzi o osobę Ducha Świętego. chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. I stąd później wszystkie inne rzeczy są obojętne. To może być folklor. Pamiętam, gdy jechałem kiedyś w samolocie, raczej leciałem i siedziała obok mnie pewna Żydówka, tutaj pomogłem, bo akurat leciliśmy do Tel Awiwu, pomogłem jej, siedzieliśmy razem i ona taka była zdumiona, mówi, dlaczego pan taki jest życzliwy, przecież pan chyba nie jest Żydem. Ja mówię, no nie wiem, kto z nas wie, prawda, w Polsce to kto wie, jakie mamy korzenie, ale raczej nie. A, bo ja jestem, i powiedziałem, kim jestem, duchowny. O, mówi, ja wiem, wy ziosiątkowcy, a to było po angielsku, więc ona mówiła, wy, mówi, bardzo lubicie naszą muzykę, ja widziałam wiele filmów, wiele nabożeństw w telewizji, jak wy śpiewacie nasze pieśni. I już miała dla mnie sympatię i nawet wyciągnęła koniaczek i poczęstowała mi koniaczek. A jeśli są do tego rodzaju sprawy, w porządku. A jeśli ktoś mówi, że nie będzie zbawiony, bo akurat w niedzielę jest na nabożeństwie, a nie w sobotę, albo że mówimy Jezus, a nie Jeszua, to pomylił się. Pomylił się, dlatego że to w Chrystusie Jezusie wszystko nie jest ważne. Ważne jest nowe stworzenie. Wiara czynna przez miłość, nie obrzezanie, nie rzeczy zewnętrzne. I Nowy Testament był napisany w języku jakim? Wiemy jakim czy nie? A naprawdę w greckim? Naprawdę w hebrajskim? O, fragmenty. Greckim, tak, ale koine to był dialekt. To jest starogrecki dialekt, który powstał jako mieszanina greki, hebrai, aramejskiego. To się wymieszało wszystko i powstał dialekt, który się nazywa koine. To nie jest oryginalny grecki dzisiaj używany. Podobnie jak później jidysz był mieszaniną, mieszaniną różnych języków, zamiast hebrajskiego. I właśnie wszystkie określenia i imion miejscowości stąd są brane. Brane są stąd, dlatego że one są w greckim. Pojawiły się. Jest Saul, nie Szaweł. Jest Sabat, nie Szabat. I możemy mówić Szabat, ja wolę Szabat, wolę Szaweł. Ale nie sprzeciwiam się, że ktoś jest w błędzie, bo mówi Saul albo Sabat. Mówimy Jezus, bo tu jest Jezus napisane. Więc Anglicy nie mogą inaczej, tylko J czytają jak G i wtedy im wychodzi Jesus. A Rosjanom wychodzi Jezus. Kiedyś pamiętam, gdy były pewne egzorcyzmy, wybaczcie, to krótkie jest, gdy się zajmowali tą osobą, gdy demon z nami rozmawiał, gdy dalej. I przyjechał pewien kolega, który przejazdem zaprosiłem, przyjechał i mówię, pomóż. I to był Nowozelandczyk po angielsku. I ten demon znał imię Jesus, ja znam wcześniej Jezus. Ten demon przez tę osobę mówił po angielsku, kto nam nie znał w ogóle angielskiego. A więc to jest uniwersalne wszystko, to jest koine. Nie ma co się uczulać, że musi być tak, bo to jest litera. To nie jest wolność. I stąd, kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Nie chcę teraz mówić o tym, co mamy w swoich myślach, ale moja odpowiedź na koniec jest taka. Jesteśmy ludźmi treści. W nas jest treść. Mamy odpocznienie, nie szukamy odpocznienia. Przez nawrócenie otrzymaliśmy odpocznienie. Sabat, szabat, otrzymaliśmy to, o co chodzi w tym dniu. Ten dzień jest marzeniem o odpocznieniu, które my mamy już dzisiaj. I ono nas czeka pewnego dnia, gdy wejdziemy tam przy harfach, przy chórach anielskich do niebios. Już je mamy, odpocznienie w Jezusie Chrystusie od przymusu grzeszenia. Już nie muszę grzeszyć. Nawet się nie muszę nawrócić. Ja się mogę nawrócić, mogę grzeszyć. Mogę być święty, nie muszę. Ale chcę. Chcę, bo kocham. Nie dlatego jestem związany już ponad 42 lata, że się boję rozwodu i podziału majątku. Nie. Bo ją kocham. I cały czas czujemy tę miłość. Tego nikt nie zrozumie. To tego nie przeżyje. I gdy to nie trwa kilkadziesiąt lat. Cały czas niezmienne, dojrzałe. A więc mamy odpocznienie w Jezusie, a nie szabat w Mojżeszu. Dalej. Mamy nową naturę. Nową jakość. Nowe wnętrze. Wnętrze, z którego tryskają źródła żywej wody. My nie marzymy o źródle spod tronu Boga i Baranka. Tam tryśnie i daj kropelkę wody, daj. Nie. We mnie są rzeki żywej wody, które kiedyś stamtąd spłynęły w dzień 50. Gdy Bóg mnie ochrzcił, Jezus mnie ochrzcił Duchem Świętym. Gdy Bóg mnie nawrócił, zbawił. Kochani, we mnie tryska, cały czas tryska, źródło niewyczerpane. A więc mamy nową naturę, a nie obrzezanie ciała jako znak przymierza. To jest marzenie, obrzezanie jest marzeniem, aby otrzymać nową naturę. My już nie marzenia mamy, mamy rzeczywistość nowego życia w Chrystusie Jezusie. Jestem już nie jakimś pustym, dziurawym kubkiem, naczyniem, ale we mnie jest, w Tobie i we mnie, w każdym Bożym dziecku jest źródło żywej wody. I stąd, kochani, apostoł Paweł, gdy pisał właśnie te wszystkie słowa, to pisał je z bólem, z pasją, z troską. Jednym się sprzeciwiał, a drugich przekonywał, bo wiedział, od czego odszedł i co się w nim zjawiło. Jakby kogoś interesowało bardziej, my sobie później poczytali list do Filipian, rozdział 3. On mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się fałszywego obrzezania. Zobaczcie, jak ten rozdział on rozpoczyna. Pies to nie owieczka. To było pogardzane zwierzę w tamtych czasach, w tamtym regionie. Psów, to znaczy tych bezpańskich, które się błąkają i ugryzą w łydkę. Strzeżcie się, a on pisze o złych pracownikach, o fałszywym obrzezaniu, bo jest prawdziwe obrzezanie Chrystusowe. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy służymy Duchowi Boga. Chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie pokładamy ufności w ciele, czyli w wszystkich tych rzeczach zewnętrznych. Chociaż ja mógłbym to uczynić i wymieniać, kim był, a z gorliwości nawet Kościół prześladował jako sektę. Ale to wszystko uznaję za stratę ze względu na Chrystusa. Chcę się z Nim zjednoczyć i chcę mieć sprawiedliwość nie z prawa wynikającą, lecz osiągniętą przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I chcę dostąpić zmartwychwstania. I to jest ta prawdziwa Ewangelia w Jezusie Chrystusie. Jak ją przyjęliśmy, tak też i w niej trwajmy.